Z drugiej strony linii telefonicznej Elżbieta Rafalska, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu i witam państwa.
Pani minister, porozmawiamy dzisiaj na temat powrotu do normalności, może nawet innej troszeczkę normalności, jak to teraz się ujmuje w niektórych wypowiedziach. Porozmawiamy także o kwestiach lokalnych, jak to powinno wyglądać, ale zacznijmy od polityki. Co z tymi wyborami, pani poseł? Pani sobie też zadaje to pytanie, czy z pani strony na przykład wszystko jest już jasne? W sensie, czy tutaj jest już jasny harmonogram?
Oczywiście nie tylko ja, ale wszyscy stawiamy sobie to pytanie, ponieważ te wybory muszą się odbyć. Polska konstytucja nie pozwala już zarządzonych wyborów odwołać. Kadencja prezydenta mija 6 sierpnia, dzisiaj to wiedza już absolutnie powszechna i zgodnie z konstytucją musimy przeprowadzić te wybory między 100 a 75 dniem, bo wtedy upływa kadencja pana prezydenta. I teraz mamy ten wyznaczony aktualnie na dzisiaj obowiązujący termin 10 maja, który będzie trudny do zrealizowania, ale jest terminem na dzisiaj obowiązującym, ale wszystko zostanie rozstrzygnięte wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli, jaki jest los tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, bo tam jest również delegacja dla marszałka Sejmu, nieważne czy to jest pani czy pan.
Ustawa jest w tej chwili w Senacie.
Ewentualnej zmiany terminu w sytuacjach tylko epidemii, tak? Bo w normalnie innych okolicznościach na pewno tej sytuacji by nie było. I tam się pojawiają jeszcze dwa terminy. 17 maj i 23 maja, więc skoro tyle wytrzymaliśmy w pełnym napięciu, to najbliższe dni, wtorek i środa, będzie rozstrzygnięcie, czy ten projekt zdobędzie sejmową większość. Liczę na to, że posłowie Porozumienia zagłosują i stworzą możliwość głosowania korespondencyjnego do końca maja.
Czyli liczy pani na przekonanie koalicjanta? Trochę to brzmi przewrotnie, ale tak jest.
No nie brzmi przewrotnie, że to jest koalicjant, bo ten koalicjant współuczestniczy w rządzie. Pani wicepremier Emilewicz jest wysokiej rangi uczestnikiem rządu.
Ale są tu jednak duże różnice zdań, jeśli chodzi o wybory.
Ja rozumiem, że biorą też odpowiedzialność, ale zresztą tu padały też deklaracje, że chcemy, żeby te wybory się po prostu odbyły. No ale zostawmy już te dywagacje. Za chwileczkę będziemy wiedzieli na pewno, co jest. Wybory muszą się odbyć. Nie ma co do tego wątpliwości. Przecież widzimy, że wszyscy prowadzą intensywną kampanię. Ta kampania nie została zawieszona. Tryb korespondencyjny naprawdę byłby najlepszym rozwiązaniem ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Tak jak pani mówiła, ten tydzień będzie ważny, jeśli chodzi o podjęcie decyzji a propos wyborów. Tymczasem jesteśmy po majówce. Miała pani okazję spotkać się z mieszkańcami w Gorzowie, jeśli chodzi o majówkę. To było całkiem inne święto, czy święta, niż do tej pory, prawda? Ale może dzięki temu poczuliśmy bardziej głód takiego kontaktu ze sobą, przebywania, wspólnego świętowania.
Tak na pewno jest. Ja widzę, że już jesteśmy spragnieni w ogóle kontaktów takich i zawodowych. Codziennie jestem w swoim biurze na Hawelańskiej i zanim do tego biura dojdę, chyba nie zdarza się, żeby ktoś nie próbował nawiązać rozmowy, ponieważ ludzie nie chcą być izolowani, nie chcą być w samotności też, ale oczywiście z zachowaniem tego dystansu społecznego muszę powiedzieć, że mam tu wiele uznania do tego, że tak dosyć karnie się zachowujemy. To święto było inne, ale może nauczy nas, że taka wspólnota w czasie świąt narodowych jest taką wartością może niedocenianą czasami, bo jak coś mamy, to tego nie cenimy. Pan redaktor powiedział, że wracamy do normalności. Normalności, od której kiedyś chcieliśmy uciekać, bo szukaliśmy oryginalności, czegoś odrębnego, innego i to jest też jakieś ludzkie bardzo.
Chociaż święta majowe były bardzo popularne,
że one były godne, że były flagi, że było patriotyczne śpiewanie, że można było rodzinnie pooglądać czy pana prezydenta, czy wydarzenia związane z Konstytucją 3 maja, czy 2 maja również i było składanie kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego i pod Urzędem Wojewódzkim przy obelisku.
Patriotyczne śpiewanie próbowała pani pomóc w tym takim wspólnym przeżywaniu, tak? Pani na Facebooku, w mediach społecznościowych można było wspólnie.
Ponieważ ja w ogóle mam ogromny sentyment do tego naszego patriotycznego śpiewania, bo jak pamiętam to pierwsze zupełnie spontaniczne patriotyczne śpiewanie, kiedy nosiliśmy krzesła, usiedliśmy na Placu Katedralnym i ono się odbyło i wtedy wywołało takie spore zainteresowanie. To teraz przenieśliśmy to do sieci i było śpiewanie online, ale równocześnie przecież na antenach, na antenie Radia Plus, Radio Zachód i Teletop, więc naprawdę można inaczej, można razem, rodzinnie i można też radośnie, bo przecież no, znakomicie chociażby dopisała nam też pogoda, co zawsze poprawia nastrój.
Powróćmy, a jak już ten nastrój jest poprawiony, to powróćmy do odmrażania naszego życia. Tak jak mówiliśmy, jak pani stwierdziła, tęsknimy wszyscy za normalnością. Kolejny etap dzisiaj się rozpoczyna, odmrażania gospodarki. Galerie handlowe od 6 maja, przedszkola, żłobki otwarte, także niektóre instytucje kultury. Kolejny krok w stronę tej normalności.
Rzeczywiście, jeszcze dodatkowo sklepy meblarskie, budowlane, hotele, instytucje kultury. Krok po kroku, analizując całą sytuację, ilość zachorowań, te zakażenia poziome, podejmowane są decyzje, które nie mogą być obarczone ryzykiem, że ta nasza samodyscyplina narodowa związana z utrzymaniem tego reżimu, również reżimu sanitarnego, dystansu społecznego, legnie w gruzach przy przedwczesnym odmrożeniu tej gospodarki. Więc to wszystko jest przemyślane, ale w dalszym ciągu dużo zależy od nas samych, żebyśmy będąc w centrach handlowych zachowywali te odległości, żebyśmy przestrzegali tych warunków, które są konieczne do zachowania, tych wszystkich warunków niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego. Mhm. Pamiętajmy, że będą nieczynne kina, strefy aktywności fizycznej, siłownie, place zabaw, parki, trampolin, bo mamy przecież w Gorzowie coś takiego, więc no jeszcze na te uruchomienie tych instytucji trzeba troszeczkę poczekać.
Na fryzjera czekają. Wiele osób czeka. Wiele osób czeka na fryzjera, to możemy powiedzieć o tym pół żartem, pół serio, chociaż pewnie fryzjerzy przeżywają teraz bardzo, bardzo trudne chwile. No właśnie, prace nad kolejną tarczą ochronną 3.0, teraz to już taka nazwa, trwają w parlamencie. To są środki z jednej strony bardzo duże, które rząd przeznaczył na wsparcie gospodarki. Natomiast wszyscy przygotowujemy się do tego, że jednak to będą trudne chwile, prawda, gospodarcze.
Ja głęboko wierzę w to, że te wszystkie trzy propozycje, tarcza 1, 2, 3 i tarcza finansowa, to jest wsparcie, jakiego do tej pory w Polsce nie mieli przedsiębiorcy. No też nie było takich okoliczności, aż takiego kryzysu i tak specyficznego kryzysu, ale przede wszystkim to też jest związane z ochroną miejsc pracy. Tego, żeby nie doprowadzić do skutków tego kryzysu, czyli pieniądze na to przeznaczone to są niewyobrażalne kwoty, bo mówimy o 300-400 miliardach złotych, co łącznie przekłada się na ponad 15% PKB, ale ja tu mówię absolutnie o tych wszystkich środkach bez podziału już na te poszczególne instrumenty. Ta tarcza i ta oferta, ona się zmienia, tak? No bo zmieniają się okoliczności, otoczenie, następują ułatwienia, uproszczenia, usprawnienia. Już dzisiaj wiemy, patrząc na liczbę wniosków, która wpłynęła do różnych instytucji, tu głównie też do ZUS-u, to jest ponad 2 miliony wniosków, że to już zaskutkowało, tak? Już wiemy, że ilość wyrejestrowanych działalności gospodarczych spadła niż to było jakiś czas temu.
Podstawowym warunkiem uzyskania takiej pomocy jest po prostu to, że firma będzie dalej funkcjonować, a pracodawca nie będzie zwalniał, będzie utrzymywał te miejsca.
Ale panie redaktorze, proszę pamiętać, że nawet te kryteria i te warunki, o których pan powiedział, ulegają uelastycznieniu, żeby nie było tak, że pracodawca mówi dobrze, ale w tej chwili mam to jeszcze, tą pomoc, to wsparcie, ale za chwileczkę ta pomoc się skończy, więc no wiele z tych dosyć rygorystycznych warunków zawartych w pierwszej tarczy uległo poluzowaniu. Ta rozszerzona tarcza przewiduje chociażby możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego, chociaż jest też jasno powiedziane, że nie może to być więcej niż trzykrotnie, ale to wszystko też zależy od tego, jak długo będzie ten stan takiego zamrożenia trwał i czy będzie rzeczywiście obawa taka realna tego, że ten kryzys powróci do nas jesienią i że będzie wzrost zachorowań jesiennych.
Oby nie.
Jest tu wiele jeszcze elementów takich niewiadomych, na które trzeba odpowiadać też na bieżąco. Tak?
My tutaj w Gorzowie zastanawiamy się nad konsekwencjami lokalnymi. Jakie inwestycje będą kontynuowane, jakie nie. W dyskusji gdzieś takiej pojawia się w przestrzeni medialnej hala gorzowska. Pani wyobraża sobie, że prace nad halą gorzowską mogłyby być wstrzymane?
Absolutnie nie. Ja uważam, że do tego trzeba podejść z dużym spokojem. Jeżeli mówimy, że rezygnujemy z pewnych wydatków, to musi być jakby hierarchia ważności poszczególnych inwestycji. Słyszałam deklarację prezydenta Wójcickiego o tym, że inwestycje, które mają współfinansowanie rządowe, nie będą zdejmowane z planów inwestycyjnych. Jeżeli hala jest inwestycją taką strategiczną i bardzo też przyszłościową, to dzisiaj rezygnacja z tej inwestycji byłaby olbrzymim błędem i będę absolutnie tu przeciwnikiem tego typu rozwiązania, aczkolwiek nie słyszałam wprost takiej deklaracji pana prezydenta.
Pytaliśmy o to, pan prezydent tłumaczy, że trwa analiza w tej chwili, no ale przyznajmy, to będzie bardzo kosztochłonna inwestycja, prawda, mimo dużego dofinansowania.
Panie redaktorze, czasami jest tak, że w takich sytuacjach powinniśmy się zdecydować na zwiększenie deficytu, pogorszenie nawet wskaźników finansowych, bo jeżeli mówimy, że inwestycje są ważne też dla gospodarki, to ograniczanie tych inwestycji, nie mówię tu o inwestycjach czy wydatkach, których możemy zrezygnować, tak? Takich jak Dni Gorzowa, bo one ze względu na warunki zagrożenia zdrowotnego i sanitarnego nie będą mogły się odbywać. Mhm. I w tym zakresie możemy z tego zrezygnować. Ale z innych wydatków to naprawdę trzeba bardzo racjonalnie, bardzo mądrze do tego podejść. Ja chciałabym wierzyć, że pan prezydent, którego trzeba do budowy hali sportowej bardzo namawiać, nie szuka pretekstu do wycofania się z tej inwestycji. Ja kiedyś powiedziałam w takiej naszej wewnętrznej rozmowie z panem prezydentem, kiedy go przekonywałam do konieczności tej inwestycji i pomagałam w zdobyciu wsparcia finansowego, że panie prezydencie, jak pan nie chce mieć we mnie przeciwnika, żeby nie powiedzieć wroga, to proszę podjąć się tej inwestycji, bo ona była tyle razy przed prezydenta, jeszcze Jędrzejczaka, potem pana obiecywana, że ona musi być po prostu zrealizowana. Podkreślam, jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, które nie posiada hali widowiskowo-sportowej i że to jest po prostu przyszłościowa inwestycja. Już wiele osób powinno bić się w piersi, że ta hala w Gorzowie nie stoi.
Musimy kończyć powoli.
Jeżeli podejmujemy takie gigantyczne wydatki w ramach tej tarczy, pomagamy samorządom, to naprawdę nie wycofujmy się z inwestycji. Gorzów otrzymał potężne wsparcie zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Także do hali powinien naprawdę dołożyć.
Prezydent
otrzymał też wsparcie finansowe.
Około 20 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Prezydent Gorzowa mówi o tym, że no, dają sobie władze miasta kilka tygodni na decyzję, więc będziemy do tego tematu powracać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, gościła na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzymy, tak jak wszystkim naszym gościom. Pozdrawiamy.